Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem kłania się Wam nisko Paweł Błędowski. Zapraszam na kolejny datownik. Cóż to za data będzie naszym pretekstem do rozmowy? Otóż 29 kwietnia w 1961 roku włoski śpiewak Luciano Pavarotti zadebiutował na scenie operowej jako Rudolf w Cyganerii Giacomo Pucciniego. O karierze Pavarottiego dzisiaj będę rozmawiał z wielbicielem każdej dobrej muzyki, Mariuszem Hajskim. Dobry wieczór, Mariuszu.
Dobry wieczór, witam.
Luciano Pavarotti. Artysta operowy, którego nie trzeba przedstawiać, bo on sam też szczególnie pod koniec kariery zrobił bardzo wiele, by poznała go jak najszersza publiczność. Ale może, Mariuszu, zacznijmy od początku, bo muzyka w życiu Luciano Pavarottiego była obecna niemal od samego początku. To zresztą chyba możliwe jest tylko we Włoszech, by ojciec Pavarottiego, który był na co dzień piekarzem, dorabiał jako tenor w operze, bo tak było, prawda?
Tak, tak było. Właśnie Pavarotti jako młody chłopiec usłyszał Bildiego. To był wspaniały mistrz tenor włoski, który również specjalizował się w belkancie. Belkanto, to wiemy, to jest najpiękniejszy dźwięk, jaki człowiek może wydobyć. Później wzorował się na nim Pavarotti i Pavarotti to przeniósł swoje życie.
Kto u Pavarottiego odkrył, Mariuszu, ten talent do muzyki? Czy to było tak, że on zainspirowany tatą też zaczął sobie podśpiewywać i ktoś z rodziny nagle powiedział: Luciano, świetnie to robisz?
No właśnie, to jest tak nie do końca, bo Pavarotti opierał się, bo on był miłośnikiem i bardzo chciał być piłkarzem. On był miłośnikiem piłki nożnej.
Tak, to prawda.
Tak jak zresztą, czy Carreras tak samo, prawda, Placido Domingo, te nazwiska. No i on jako młody chłopiec to chodził do kościoła i to się zaczęło w zasadzie od chórów. On wygrał jeszcze w latach 50. kilka takich konkursów i to tak stopniowo dochodził i właśnie 29 kwietnia w 61 roku zastąpił chorego Di Stefano. To był jego wielki idol. I właśnie zaśpiewał tą Cyganerię.
Czy musiał wziąć wówczas udział w jakimś konkursie, by to zastępstwo mógł pełnić?
Wcześniej miał kilka właśnie takich konkursów przed 60 roku, które po prostu wygrywał.
Też znalazłem bardzo ciekawą informację dotyczącą biografii Pavarottiego, o tym chyba my tu w Polsce często zapominamy, że on w pierwszej połowie lat 60. to był bodajże 64 rok, przyjechał i dał występy w kilku polskich miastach, między innymi w Bydgoszczy.
Tak, 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 dokładnie, to było w Polsce, to on występował w kilku miastach. To był bodaj 64, prawda, rok.
Tak, i w 64 roku wydarzyło się w jego życiu coś niezwykle ważnego, rzecz jasna, od strony artystycznej kariery, bo zadebiutował w Covent Garden, a kto występuje w Covent Garden, to wiadomo, że zyskuje już wielki poklask.
Choć świątynią dla śpiewaków operowych jest La Scala, prawda, w 52 roku nasz wspaniały Bernard Ładysz śpiewał.
Tak.
Śpiewał z Marią Anną Cecelią Modeginik Callas.
Natomiast Pavarottiemu La Scala przydarzyła się w 65 roku, a w 68 już wystąpił na deskach Metropolitan Opera. Jak świat artystyczny...
Ale Metropolitan było drugi termin po paru dniach, bo on przyleciał z innych koncertów, miał bardzo infekcję. Było bodaj o tydzień było opóźnienie od tego premierowego występu, który tam był na... wyznaczony.
Pamiętam, że kiedy oglądałem jeden z filmów biograficznych o Pavarottim, to po raz pierwszy uzmysłowiłem sobie, chociaż nie wiem dlaczego dopiero teraz, jak wielkim kłopotem jest dbanie o głos w przypadku tenora, szczególnie jeszcze śpiewającego bel canto, bo przecież to jest nieustanne pilnowanie się, żeby nie napić się czegoś zbyt zimnego, żeby nie zjeść czegoś zbyt ciepłego i tak dalej, i tak dalej.
Tak, dbanie o głos, higiena, bo to jest styl życia, prawda? Ale trzeba na wszystko, na ciepłe, na zimno, na różne, na wiatr, na klimatyzację, bo to wysusza. Artyści mają, każdy artysta ma swój jakiś tak zwany napój, tam typu miód, rumianek, to co nie wysusza strun głosowych. I właśnie z tych szalików, on bardzo uwielbiał te kolorowe różne szaliki, to właśnie miał Pavarotti. Wizerunkowo go właśnie widzimy. No i to mu chroni też gardło, prawda?
Wspomniałeś o tej jego wielkiej miłości do piłki nożnej. Pamiętam to o dziwo, chociaż miałem tylko 11 lat, bo zdaje się ten występ był transmitowany w telewizji, że 7 lipca w 1990 roku w Termach Caracalli w Rzymie wystąpił wraz z Domingo i Carrerasem, a dzień później odbywał się finał Mistrzostw Świata. I pamiętam później dyskusję na temat tego występu, więc Carreras oczywiście się podobał, Domingo też, ale chyba to Pavarotti na tym pierwszym koncercie, który zainicjował występy trio, najbardziej skradł serca publiczności, jak sądzisz?
Myślę, że tak, bo świetnie tam zaśpiewał O Sole Mio, to jest pieśń neapolitańska, jak i również potem w trójkę oni zaśpiewali i chcieli dłużej we dwóch Carreras Domingo przedłużyć to O Sole Mio, które on był królem górnego C.
Tak.
A jak wiemy, nie każdy tenor potrafi górne C zaśpiewać. To ja to słyszałem od wielkich tenorów, których miałem zaszczyt poznać. I to nie jest tak, zawsze mówi się tam górne C. To nie, to jest bardzo skomplikowane. Pavarotti to robił na przykład w Córce pułku 9-krotnie. I gdzie nutkę dźwięk przytrzymywał 14 sekund, to jest niesamowity wyczyn. Ale odnośnie tego koncertu, co wszedłem ci w słowo, tak, on skradł najbardziej publiczność. Pavarotti to, można powiedzieć, operę wyniósł na stadiony.
Czy sądzisz, że dlatego, Mariusz, on potem tak doskonale odnajdywał się w towarzystwie gwiazd muzyki pop typu Bono, The Edge czy Brian May, bo on bardzo chętnie pojawiał się na wszelkich występach charytatywnych.
Tak,
mało tego, zachęcał.
Potrafił polecić do Bono.
I zmusić go.
Polecić do Bono samolotem, bo Bono nie miał czasu, nie za bardzo był zainteresowany. No i pukają do Bono, mówią, że przyleciał Pavarotti. Bono był zdziwiony już, no. Tak, no taka prawda jest.
Nie sposób.
Z Ericiem Claptonem, z Dylanem, z Deep Purple, Nessun Dorme, prawda, O Sole Mio z Brianem Adamsem.
Tak, no ta lista rzeczywiście.
Claptonem, no
Elton John też
Eric
się tam pojawił.
Clapton znowu król coverów, tak zwany, prawda, w bluesie.
Tak, no i genialny gitarzysta.
To artysta obecnie żyjący, ale zwany królem coverów, który on z wszystkimi największymi rockmenami, bluesmenami grał, prawda? To niesamowite rzeczy. No, krytycy muzyczni, no z całym szacunkiem, no może po części też mieli rację, chociaż my fani też inaczej na to spostrzegam, bo opera jest taka bardziej ścisła i tak dalej, a tu, że mieli zarzuty do Pavarottiego, że on właśnie tą operę wyprowadził na stadiony, prawda?
Ale to jest ciekawe, Mariuszu, że bardzo, bardzo podobne zarzuty padały w kierunku Montserrat Caballé, która występowała z Freddie Mercurym i też ona broniła się w wywiadach. Mówiła, że ja śpiewam po pierwsze z niezwykle utalentowanym człowiekiem, a po drugie wykonujemy po prostu muzykę. Czyli nie stawiajmy tej muzyce jakichś sztucznych barier, że tu mamy operę, a tu mamy tę bardziej lekką muzę.
W wywiadzie Mercury, co najbardziej lubi, to mówi, że Hiszpanię, Barcelonę, a co jest jego marzeniem, zaśpiewać Montserrat. No i właśnie powstał ten utwór Barcelona, prawda?
Tak, Barcelona, a później w 1988 roku nie tylko singiel, ale także cała płyta, którą przy okazji bardzo Państwu polecamy. Na Pavarottiego też spadały gromy ze strony tych krytyków, którzy na co dzień zajmowali się wyłącznie operą, że to jest troszkę niegodne występować z gwiazdami muzyki rozrywkowej, ale przecież Pavarotti był także wielkim działaczem charytatywnym i chodziło o zbieranie funduszy.
No właśnie, o zbieranie pieniędzy, które przekazywał na różne fundacje. On jako pierwszy z artystów operowych karty kredytowe czy futra reklamował, a mówi, co ja mam za to wziąć, mówi, makaron. No i te pieniądze zbierał, to są jego słowa, i te pieniądze zbierał właśnie i potem różne fundacje zakładał, pomagał szpitale, dzieci chore na nowotwór. To wielka sprawa jest, nie możemy patrzeć sztywno przez pryzmat, bo opera to opera. Robił dobrze, bo nie chował tych pieniędzy. On się nimi dzielił. On pracował na to, żeby ktoś inny mógł żyć.
Tak, to prawda. Zapewne większość naszych słuchaczy słyszała co najmniej kilka wykonań Luciano Pavarottiego, ale wyobraźmy sobie takiego hipotetycznego słuchacza, który jeszcze nigdy nie miał do czynienia z głosem mistrza. Co byś mu polecił? Czy poleciłbyś mu na przykład ten koncert z Domingo i Carrerasem, żeby zachęcić, czy jakąś płytę Luciano Pavarottiego?
No, z perspektywy czasu na 50-lecie Decca wydała, bo wiadomo, że w 64 roku
podpisał kontrakt.
Operę nagrał i kontrakt dla Decki. To jest jedna z największych i najbardziej prestiżowych wytwórni płytowych. No, wyszło takich 50 tracks, prawda? Czyli te najlepsze utwory, arie. Można, bo to jest przełom 50 lat. W 2020 roku Decca wypuściła też box 27 CD i tam właśnie są unikatowe też te arie z 61 roku, co mówimy o Cyganerii zapisane. To są, to jest, Pavarotti miał prawie 380 występów w Metropolitan. No i kupując kilka płyt, można tą tylko, co mówię, na 50-lecie i tam już się znajdzie taki no zarys, bo trudno te prawie 50 lat kariery, to trudno czy
trudno zebrać na jednej płycie.
Mówimy tak, to mówimy o pół wieku twórczości, prawda, w różnych miejscach. Masterclass tak samo, on był bardzo wymagający, no nawet potrafił przekonać von Karajana, jak nagrywał z berlińskimi filharmonikami, że to mu się nie podoba i to bardzo był wymagający.
Też widziałem fragmenty jego występów w roli nauczyciela, bo zdaje się w amerykańskiej telewizji on występował.
Tak, i to było
niezwykłe obserwowanie, w jaki sposób on uczy śpiewu.
Dokładnie, to jest niesamowite. Ja chciałem jeszcze tak, bo odnośnie, bo Małgorzata Waleska występowała z Pavarottim, występowała też, znał się maestro Wiesław Hoffmann, ale właśnie tu mamy też maestro Wiesław Hoffmann, do czego zmierzam. Według trzech niezależnych wytwórni, między innymi Decca, Deutsche Grammophon, aria Nadira Laperles, Bizeta z Poławiacza Pereł. Według tych trzech niezależnych wytwórni i plebiscyty jest uznana arią wszechczasów. To wykonanie w wykonaniu maestro Wiesława Hoffmanna.
Bardzo gorąco Państwu polecamy twórczość Luciano Pavarottiego. Mam nadzieję, że ten krótki datownik do tego zachęcił, a moim gościem był wielbiciel znakomitej muzyki Mariusz Hajski. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się. Dziękuję Tobie i publiczności przed zbiornikami.